10,5 minuty po godzinie 11. Katarzyna Piekło, Agnieszka Kępka, Magda Szpiner. Dzień dobry, drogie panie, witam was bardzo serdecznie. Od razu muszę uprzedzić, jeśli słuchać gdzieś borowanie w tle, to...
To jest remont.
To jest remont, po prostu.
Zwyczajnie.
W tym rytmie borowania będziemy żyli przez najbliższe 2 miesiące. Pozdrawiamy państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj pierwszy wtorek, 03.03, pierwszy wtorek miesiąca. A zatem czekamy na informacje od państwa, na wasze pytania. Pytania, wątpliwości. To jest dzisiaj ten dzień, kiedy możecie pytać absolutnie o wszystko. Możecie, przypominam, i SMS-owo na 600-306-0606 i za pomocą aplikacji WhatsApp, również wysyłając wiadomości na ten sam numer telefonu. Dzisiaj, zanim oczywiście wieści od państwa, to pozwól, Agnieszko, że sięgnę do tych zasobów pytań, które państwo wysyłają nam w ciągu całego miesiąca. Pytanie pierwsze trochę mnie rozbawiło, aczkolwiek pani Renia od razu zastrzega, że jest nową opiekunką, jeśli chodzi o naszą audycję. Nie śmiejcie się, ale to jest mój pierwszy pies w życiu. Mam ponad 40.
I dobrze,
ale tak się w życiu składało, że ani nie miałam własnego mieszkania, ani przede wszystkim nie miałam czasu, żeby odpowiednio się zwierzęciem zająć. Dzisiaj szczęśliwie mam tę przestrzeń, no i spotkaliśmy się, ja i ona. Natomiast bardzo przepraszam, będę wysyłać czasem, tutaj cudzysłowie, durnowate pytania, jak to początkujący opiekun zwierząt. Chodzi o obcinanie pazurów. Czy panie mogą powiedzieć, kiedy jest ten moment, że powinnam już się z nią udać do weterynarza, bo u niego te pazurki będziemy obcinać?
Ten moment to jak stuka o ziemię, o podłogę.
Słychać ten
zagłośnie.
Dźwięk tak wyraźnie.
Słychać ten dźwięk. Możemy sobie popatrzeć, jak one się zaczynają robić zakręcone. Nie mają prawa, bo pies się bardzo męczy chodząc tak. I na pewno lepiej pójść i nawet lekarz powie, czy pani przyszła za wcześnie, czy za późno, jeżeli pani sama tego nie będzie robiła, bo to zależy, jaki piesek. Ja na przykład miałam to szczęście, że moja suczka miała różowe końcówki paznokci.
A więc było widać.
Pod światło pięknie obcinałam, ale państwo się boicie. I proszę jeszcze o jednym pani powiem i wszystkim też, że lekarzowi też się może zdarzyć, że będzie krwawił paznokieć.
Tak, bo niestety większość psów, a przynajmniej duża część
bardzo
z nich ma ciemne pazury,
tak.
I nie widać, jak idzie
to się
ten
nic
nerw.
Nic nie dzieje, nic. Proszę pamiętajcie, jego już nic nie boli. Ta krew leci, bo to ukrwione. Nic nie krzyczcie, nie róbcie tam przedstawień u lekarza. Może się to zdarzyć i to nic w niczym nie przeszkadza. Za chwilę przestanie lecieć i będzie wszystko w porządku. Gdyby się tak, nie daj Boże, zdarzyło, to mówię na wszelki wypadek.
Co z dzikimi pazurami? W tym kontekście tak. Kolejne pytanie się pojawia. Wycinać, obcinać, przejmować się czy nie bardzo?
Proszę państwa, najlepiej, jeżeli sterylizujemy czy kastrujemy.
Czyli przy okazji jakiegoś zabiegu.
Trzeba to robić. Sterylizacja i kastracja powinna naprawdę wejść wam nawyk i być obowiązkowa. Wtedy poprosić lekarza o wycięcie tego. One są niebezpieczne. One zahaczają o różne materiały. One mogą zahaczyć, jak pies gdzieś przeskoczy. W lesie, na łące, gdziekolwiek. Lepiej to obciąć, ale oczywiście robimy to pod narkozą, więc najprościej to połączyć z jakimś zabiegiem.
Czyszczenie
zębów. Właśnie chciałam powiedzieć, na przykład, już może być wystarczające. Mieliśmy tu audycję z doktorem Ratajskim o narkozach i jasno było powiedziane, narkozy nie należy się bać. Dzisiaj są genialne narkozy, czyli jeżeli ktoś nie ma w najbliższym czasie żadnego zabiegu, może sobie po prostu zwyczajnie pójść z psem tylko na obcięcie tych pazurków. I ja jeszcze przy okazji przypomnę państwu, że 17 marca będzie w studio doktor Ratajski. Jakoś po tych gruzach go przeprowadzimy, dotrze do nas.
Tak, tak.
I wtedy państwo będzie toksoplazmoza, o czym prosiła nas słuchaczka, ale proszę sobie przygotować pytania naprawdę, bo pan doktor będzie całą audycję i będzie odpowiadał na wasze pytania.
Jeśli chodzi o pazurki, Mazury, to państwo też pytają, jakie doświadczenie mamy, jeśli chodzi o takie elektryczne pilniczki, właściwie tak, no, pilniczki, tak, tak, takiego słowa tutaj nasz słuchacz użył na jednej z chińskich platform. Kupiłem, ale nie wiem, używać czy nie używać. Znaczy, z doświadczenia własnego wiem, że rzeczywiście są takie bardzo bezpieczne pilniczki elektryczne. Malutkie to jest urządzenie, bo jeśli samodzielnie obcinamy pazury, nie mamy takiego doświadczenia jak weterynarz, czy te punkty, które zajmują się dbaniem o urodę naszych zwierząt. Czasem zdarza się, że nie pod takim kątem, że uszczerbi się ten paznokieć. Jeśli pies ma wystarczająco dużo ruchu, ale niekoniecznie po ogrodzie, tylko na przykład gdzieś po chodnikach biega, to spiłowuje to w sposób naturalny.
Ale nie u każdego, ale nie zawsze. Bardzo dużo spiłowuje, bardzo, ale nie każdy, proszę pamiętać.
Ale wiem, widziałam, taki pilniczek naprawdę jest bardzo delikatny, to ma bardzo wolne obroty, więc dosłownie tylko te różki spiłowujemy. To jest też bezpieczne dla nas.
Ja przyznam się, że tego nigdy nie używałam, także własnego doświadczenia w tej dziedzinie nie mam, ale proszę państwa, wszystko idzie do przodu na świecie. Wszystko idzie do przodu. Ktoś to wymyślił, ktoś to sprawdził i jeżeli pan już ma, niech pan właśnie spróbuje i do nas napisze, jak panu tam poszło.
Bardzo czekamy na te informacje. I teraz sprawa, która pojawiła się w naszych SMS-ach. Sprawa Fundacji Cotella, proszę państwa. Ta sprawa powraca, więc mówimy o niej po raz kolejny. Tym razem na prośbę naszego słuchacza, pana Jędrzeja. I jeśli chodzi o wiadomość, brzmi ona tak. Niedługo Fundacja Cotella może przestać istnieć. Mamy czas do końca roku, żeby znaleźć nową siedzibę. Miasto nie ma dla nas żadnego innego miejsca. Budynek jest w złym stanie technicznym. Planowane jest wysiedlenie wszystkich najemców do końca tego roku. Taka najważniejsza informacja z dziś. Jesteśmy załamani, jesteśmy w szoku. Jechaliśmy na spotkanie z przedstawicielami nieruchomości z wiarą, że mają dla nas nowe, fajne miejsce, a tu niestety nie. Sami musimy szukać, bo nie mamy innych perspektyw. Co robić? Na zwykły wynajem domu, jakiegokolwiek nas nie stać. Nikt nam jeszcze w testamencie nie przepisał budynku. Bardzo chcemy mieć własne miejsce, skąd nikt by nas już nie wyganiał. Prosimy Trójmiasto, może znacie kogoś, kto ma możliwość pomocy lub ma taki budynek nawet do remontu, gdzie moglibyśmy się podziać. Miasto nie interesuje, że ostatnie 10 lat wykastrowaliśmy i uratowaliśmy kilka tysięcy kocich istnień, że prężnie działamy, zapobiegając bezdomności i edukujemy społeczeństwo, dajemy miejsce na wolontariat w lokalnej społeczności i dajemy po prostu zwykły dobry przykład. Mamy czas do końca roku, a jak do czerwca nie znajdziemy nowego miejsca, niestety kończymy z Fundacją Cotella.
Proszę państwa, może ktoś z państwa ma albo wie, nawet suteryna. To nie musi być jakiś wypasiony
dom,
bo ich na to nie stać zwyczajnie. Ale to może być suteryna, to może być jakieś poddasze. Po prostu naprawdę, jeżeli możecie, pomóżcie.
Fundacja Cotella. Słuchajcie, nikomu nie musicie wierzyć na słowo. Wejdźcie na ich stronę internetową. Zobaczcie, jaka jest historia ich działania. Zobaczcie, ile bezdomniaków dzięki nim zostało
uratowanych.
Niezwykła to jest historia i szkoda by było, gdyby Fundacja Cotella zniknęła
z mapy
Gdańska. Oni przywita stwosza się mieszczą, proszę państwa. Jeśli chcecie, idźcie, porozmawiajcie z nimi. Zobaczcie, jak to wygląda. Sprawdźcie, jak to jest z kastracją, sterylizacją, bo to właśnie oni się tym zajmują, ale też wspierają w wielu miejscach koty wolnobytujące. Dzięki nim te koty między innymi przetrwały tę zimę. Dodatkowo niosą pomoc weterynaryjną. Wiecie, ile to kosztuje. A jakoś sobie radzą. To wszystko jakoś wspólnie ogarniają. Tylko trzeba im znaleźć nową, kotellową, kocią przystań. Jeśli nie mają państwo pomysłu na jakiś budynek, który można by było... Może znacie jakieś miejsce, gdzie jest budynek...
Nie mówię, że ktoś z państwa musi mieć.
To
ale
zresztą
może
nie musi być mieszkanie.
Tak.
To może być, nie wiem, miejsce po magazynie, które da się ogrzać, które można zaadoptować za nieduże pieniądze, bo państwo sobie muszą uświadomić, że no pewnie milionów na remont fundacja mieć nie będzie. Ale na razie szukamy jakiegoś lokum. Proszę, uruchomcie, nie wiem, głowy. Być może pracujecie w miejscu, gdzie jest kompleks jakichś budynków, gdzie wiecie, gdzie można by było takie miejsce zaadoptować i wejdźcie koniecznie na kontakt. Rotella.pl, żeby poznać tę niezwykłą historię fundacji, która dziś potrzebuje naszego wsparcia. Tutaj postawimy kropkę, jeśli pozwolisz, tak. I wracamy za chwilę. Po Kotelli pan Jędrzej napisał, że jego syn jest wolontariuszem w tej fundacji. Znam ją od środka. Robi naprawdę bardzo dużo dobrego. 603-0606-06, nasz SMS-owy numer telefonu. Ktoś z państwa napisał, dla Fundacji Kotelle od dziś można zgłaszać projekty na budżet obywatelski. Może ktoś jest operatywny w fundacji, może mieszka w Gdańsku, wymyśli coś z tego budżetu miasta dla fundacji. Wiele osób się pewnie podpisze, napisał ktoś z państwa. No niestety z tym budżetem obywatelskim to bywa tak, że bardzo często te projekty realizowane są...
Ale próbować
w czasie.
Warto,
ale pewnie, to są zawsze pieniądze, więc podpowiadamy. Tak. Jak rozumiem, w tej chwili najbardziej nie o pieniądze, a o lokal.
O lokal chodzi, tak.
Chodzi, trzymamy bardzo mocno kciuki. Tutaj państwo wysyłają wsparcie dla Kotelli i inni wskazują, że przecież wykonują zadania, które powierzone są miastu.
Właśnie, wykonują za miasto. To, co powiedziałaś też ty. Za gminę, za miasto wykonują ciężką pracę.
Na której to gminie ciąży obowiązek zajmowania się zwierzętami wolno bytującymi. W sprawie Kotelli mam nadzieję, że coś się wydarzy. Trzymamy rękę na pulsie i zdecydowanie będziemy do tego tematu wracać. 603-06-06-06. Zobacz, dzisiaj to pytanie usłyszałyśmy tutaj na korytarzu od naszej koleżanki. Czy na szczekającego psa dobrym sposobem jest kastracja? Piesek ma 1,5 roku.
Kastracja jest w każdej sytuacji, uważam, absolutnie niezbędna. Przypominam, że nie kastruje się tylko psów, którzy są rasowymi reproduktorami. To jest zupełnie inna bajka. One są jakby przez wiele hodowców w takim celu trzymane, a my... Zwykły Kowalski, taki przeciętny, każdy sterylizuje i kastruje. I czas jak najbardziej odpowiedni, niczym to nie przeszkadza. Lekarze robią to nieraz bardzo wcześnie, inni robią to później, a w tym wieku, o którym tu 1,5 roku, tak? Mhm. To jest w ogóle super czas na taki zabieg i już pora roku też, bo przy tych strasznych mrozach to tego raczej nie polecałam, ale w tej chwili już jak najbardziej.
Czy jest jakaś granica górna kastracji i sterylizacji wiekowa?
Jeśli to określa lekarz, bo bardzo często 10-letni zwierzak się świetnie nadaje do tego. Inni lekarze muszą zobaczyć jakiś
ogólny stan
ogólny tego zwierzęcia. Przede wszystkim przed takimi zabiegami robi się kompleksowe badania krwi. Niektórzy robią jeszcze USG jak chcą, inni robią jeszcze więcej badań prześwietlenia, ale podstawowe przynajmniej te ogólne badania krwi trzeba zrobić i to lekarz zadecyduje, czy pies jest w takiej kondycji, że może przejść ten zabieg. Sam zabieg nie jest niebezpieczny. Doktor Latajski mówił, że narkoza dzisiaj nie jest niebezpieczna.
To jest zupełnie inna historia.
Ale to już wiem, że państwo się w dalszym ciągu boicie. Niemniej proszę pamiętać, sterylizujemy i kastrujemy wszystkie zwierzęta, które nie są na liście psów reproduktorów czy suk hodowlanych.
I tu kropkę stawiamy. Tak. I do państwa pytań wracamy.
To na zdrowie jest jeszcze ich dodamy.
To jest
na zdrowie.
Aspekt, tak. Który powinien być nadrzędnym. Oczywiście obok tego niekontrolowanego rozmnażania się, bo ten zdecydowanie jest numerem jeden. Wracamy już za chwilę. Kastracja, sterylizacja. Ktoś z państwa pyta, czy bo mówiłyśmy o górnej granicy, jak to jest z tą dolną granicą? Ile prawdy jest w tym, że w wypadku suczek musi się pojawić pierwsza cieczka? Czy to jest prawda?
To znaczy z najnowszych, co lekarze mówią, że nie musi absolutnie. Ja jestem starej daty. Ja zawsze miałam suczki. Wszystkie sterylizowałam i wszystkie sterylizowałam po pierwszej cieczce. Ale proszę na mnie tutaj się nie powoływać, bo mówię, jestem starej daty. Ja dokładnie przeanalizowałam, dlaczego po pierwszej cieczce. Dzisiaj lekarze robią to już dużo wcześniej. Bo chyba wiedzą. Mhm. Wiedzą, jak co zrobić, więc też należy się trzymać lekarza. Ja jeszcze ogólnie chciałam powiedzieć o sterylizacji i kastracji, że proszę państwa, czasem zachowanie zwierzęcia nie jest spowodowane tylko brakiem tego zabiegu, ale jakąś chorobą. Czasem na przykład nadmiernie szczekający pies może mieć w sobie psa stróżującego i on będzie szczekał.
Bez względu na kastrację, sterylizację, etc.
Będzie szczekał. Mm. Może mieć w sobie teriera jakiegoś. Proszę pamiętać, że nie zawsze, natomiast jeśli chodzi o stany zdrowotne zwierzęcia, na pewno kastrujemy i sterylizujemy. Na pewno.
Jeśli chodzi o koty wolno bytujące, to też jest to ważne oczywiście ze względów na ich niekontrolowane rozmnażanie się, ale również ze względu na te choroby, o których mówisz.
I proszę Państwa, nawet jeśli nasz kot jest kotem i mój kot to kot, nie kotka, nie przyniesie dzieci, ale on tych dzieci nas zostawia. Wszędzie nas zostawia i potem jest dramat. Nikt tego nie zabiera ze sobą. To ginie w makabryczny sposób. To jest coś okropnego dla tej mamy kotki i dla tych małych kociąt. Dlatego proszę, jeśli macie koty wychodzące, też je proszę wykastrować. Koniecznie.
Dla bezpieczeństwa
otoczenia, dla ich zdrowia.
Jeśli chodzi o Państwa pytania, czy kotom można podawać mleko bez laktozy? Moje wolnobytujące wolą to mleko niż wodę, a mają do wyboru. Stoi jedno i drugie, napisał pan Ryszard.
Panie Ryszardy, to sam pan sobie odpowiedział. Jeżeli wolą, to proszę podawać. Proszę spróbować mieszać z wodą, tylko
rozcieńczać troszkę.
Tylko proporcje takie zachować, że więcej tego mleka, a mniej wody.
Ale kota tak łatwo nie oszukamy.
Kota nie oszukamy, dlatego jeżeli panu drgnie ręka i więcej pan wleje wody, to już nie będą piły. Najlepiej jest rozcieńczać i zmieniać proporcje bardzo powoli, bardzo cierpliwie, ale to mleko jest na pewno zdrowsze.
Jak to jest z kotami wolnobytującymi? Takiego maila dostałam 2 tygodnie temu od naszego słuchacza, który opisuje tutaj całą sekwencję zdarzeń, powołuje się na różne artykuły i filmy, które oglądał. Chodzi o wypuszczanie kotów, które mieszkają z nami na przykład w domkach, czy w takich miejscach, że możemy uchylać okna. Ptaki to jest jeden element tego maila, ale nasz słuchacz powołuje się na statystyki, ile takich kotów, które mają właścicieli, ginie
w okrutnych męczarniach, w tych uchylonych oknach.
No właśnie, i stąd podaje się pytanie. Pani Agnieszko, czy naprawdę koty muszą być wychodzące, skoro od małego mieszkają w czterech ścianach? Rozumiem, że nie znają życia na zewnątrz, więc czy nie popełniamy przypadkiem błędu, ucząc od małego wychodzenia na ogród, a przecież nikt nie skontroluje, czy ten kot z ogrodu wyszedł, czy tylko tam bytuje?
Dokładnie tak, jak jest napisane w tym mailu. Proszę Państwa, kot w ogóle nie jest nieszczęśliwy, jeśli mieszka tylko w domu. A jeżeli ktoś już ma okna uchylne, wiecie, co mam na myśli, to czy wypuszcza kota, czy nie, powinien je specjalnymi zabezpieczyć. One kosztują grosze i są w każdym kolorze, w jakim tylko sobie chcecie dopasować do ram okiennych. A kosztują grosze. Śmierć kotów jest bardzo liczna w tych uchylonych właśnie oknach. Jest ona tragiczna.
Ale koty też na przykład giną, które mają obruszki.
Tak.
Niestety zdarza się im zawisnąć na furtkach, siatkach,
i te
gałęziach.
Niby obruszki samo otwierające się, w ogóle w to nie wierzę. To jest nieszczęście. Kot z obruszką jest nieszczęściem, a kot z dzwoneczkiem to już jest... To go po prostu terroryzujemy na każdym kroku. W ogóle dzwoneczki dla kotów nie używamy. Absolutnie. Może to i odstraszy ptaka, ale również może spowodować ciężkie choroby mózgu u kota.
No to tak, ustalmy. Koty nie muszą wychodzić na dwór.
Nie muszą wychodzić. Mogą być kotami domowymi, będą się świetnie czuły.
Ale wiesz, że zaraz tutaj pewnie się pojawią, bo powiem, tak, że z nami są tacy zatwardziali kociarze, że to jest odbieranie im wolności, że kot ze swojej natury jest dziki,
tak,
etc.
Takie maile może będą, ale proszę Państwa, i ten kot chce żyć, i te ptaszki chcą żyć, i te nornice różne chcą żyć, gdzie tam się znajdują, i różne inne zwierzątka. Ja uważam, że kotu, który mieszka w domu, nie dzieje się absolutnie żadna krzywda.
Do którego wieku mniej więcej koty pozostają na tyle aktywne, że trzeba zapewnić im zabawę?
Znaczy, to jest sprawa,
że koty właściwie głównie same sobie zapewniają tę zabawę.
To jest sprawa absolutnie indywidualna. Na pewno młodemu kotu, nastolatkowi, czy młodemu jako młodemu, bo ten wiek nastoletni jest wcześniej, zapewniamy zabawę jakąś w domu. On się świetnie będzie bawił sam, najprawdopodobniej z niczego zrobionymi rzeczami. Te wszystkie super zabawki, bardzo drogie, tak naprawdę go w ogóle nie interesują. Ale już kulka ze sreberka jest w ogóle najlepsza na świecie, prawda? I tu, proszę Państwa, nie ma wieku. Są koty, które do późnej starości się bawią, a są takie koty, jak ja na przykład mam, który nigdy się nie lubił bawić. On zawsze patrzył na mnie, jak ja bym była psychicznie chora. Drugi kot się bawił, szalał, a on patrzył z takim politowaniem zwyczajnie.
Czego ty, baba, ode mnie chcesz?
Tak,
śmi tutaj. Tak, jeśli chodzi o
to jest cecha osobnicza,
no
absolutnie.
Właśnie. Z kotem nie trafisz, to proszę nie planować takich rzeczy, bo państwo też piszą o wyprawkach dla kota. Dostałam zdjęcie, nie wiem ile tam pieniędzy zostało władowane w te budki, w jakieś laserki, w jakieś końcóweczki zmienne, miękkie, szeleszczące i tak dalej, i tak dalej. Po czym okazało się, że co? Kot śpi przede wszystkim w pudełku po jakiejś paczce, która do pana przyszła, a po drugie najbardziej cieszy go, jak spadnie papierek po krówce.
I tak, i to jest najlepsza zabawa, proszę państwa. I jeszcze uwaga na lasery. Laserem można fantastycznie kota wybiegać takiego, który chce, bo mój jeden to nawet nie spojrzał w stronę światełka z lasera, ale proszę uważać. Można zafundować wadę serca, można zafundować
zagonić go jednym
zawał,
słowem.
Można go zagonić. Używanie lasera musi być bardzo kontrolowane i bardzo umiejętne.
To tak jest trochę jak z ludzkimi dziećmi. Dzieci nie znają granicy dość. Tak. Zabawa jest, dopóki nie padnę, dopóki nie wyjdę z morza, dopóki nie zsinieją mi paznokcie. Tak. Więc to my musimy kontrolować ten czas. Też bawiąc się tym laserkiem, pamiętajcie, aby to nie były kółka, żeby kot nie zaganiał się w kółko.
Żeby nie w kółko, broń Boże,
on ma polować, przyczajać się, rzucać z różnych miejsc.
Kółka są bardzo niebezpieczne. I dla ludzi zresztą, i dla kota.
To teraz tak.
Dla psa też.
Zdecydowanie. Kicia, Fiś i Pi, Sławek pozdrawiają. Pani doktor pokazała nam na wizycie, jak obcinać paznokietki u kotów i nie ma z tym żadnego problemu. Bo to naprawdę jeszcze w wypadku kotów to różnie bywa. Jeśli macie takie koty, które cierpliwie siedzą i dają sobie obciąć, to fantastycznie.
Ja nigdy w życiu nie obcinałam żadnemu mojemu kotu.
Bo one wszystkie ganiały sobie gdzieś tam wolno.
Ja nie obcinałam nigdy w życiu i... W ogóle, proszę państwa, jeżeli kot chce, bo nie każdy
tak
chce,
mówię,
ale
niestety.
Dużo kotów chce te drapaki z tym sznurem sizalowym. One sobie świetnie, ja to nawet widziałam, jak końcówki paznokci na tym zostawały.
No właśnie o to też w jednym z maili było pytanie, ale dotyczące psa. Czy niepokoić się, że fragment paznokcia psa podczas zabawy odpadł?
Nie, absolutnie się nie ma czym niepokoić.
I to samo z kotami. Koty potrafią zostawić całą tę końcówkę.
Nawet niektóre na dywanie sobie ostrzą pazurki i zostawiają całe paznokcie. Proszę się w ogóle tym nie przejmować. I jeżeli ktoś już chce, to niech sobie podcina, ale ja zawsze mówię, że zostawmy chociaż kotu te pazurki.
603-06-06-06. Za chwileczkę przejdziemy do pozdrowień od państwa, bo już piękne zdjęcia się pojawiły. Jak się wcisnąć na własną poduszkę? Jestem na dole. Znaczy, muszą państwo uwierzyć, bo na zdjęciu jest kocur z psiakiem, a naszej słuchaczki Ani jakby nie widać. Znaczy, możemy wierzyć tylko na słowo, że pod tą bandą się znajduje. Za 18 minut 12. Nasze koty są niewychodzące, jedynie zakładamy szelki, wychodzimy na ogród, są pod stałą kontrolą. W naszej miejscowości kierowcy nie przestrzegają prędkości, niestety wiele kotów traci życie pod kołami.
To jest bardzo przykre.
Dlatego wolimy je mieć pod kontrolą, mieć je przy sobie i my i one zadowolone, napisał pan Sławek i to jest optymalne rozwiązanie.
Jak bardzo dobro, panie Sławku, i bardzo dziękujemy za tego SMS-a.
Pan Piotr, pies 3-letni, podchodzi do innego, chwilę jest fajnie, a potem rzuca się na niego z zębami. Czy można go tego oduczyć? No to ja bym przede wszystkim zaczęła od obserwacji, jak on się zachowuje na kilka sekund przed tym strzałem. Co się dzieje?
I czy to naprawdę jest każdy pies? Bo zdecydowanie nie może pan na to pozwolić. Od tego będzie pan sobie kontrował go na lince. Bardzo dobrze, gdyby on miał jeszcze tą linkę nie na obroży, a na przykład na tej pętli takiej. I absolutnie nie może pan na to pozwolić, ale to, co powiedziała Magda, trzeba zobaczyć, co poprzedza tą agresję. Bo wąchanie się pod ogonem jest absolutnie normalne.
Ale to i jeszcze zaznaczmy, Agnieszko, bo państwu się wydaje, że jak dwa psy podchodzą do siebie, to od razu jest między nimi jakaś gatunkowa interakcja.
A może trzymacie napięte smyczy, prawda, na
część
przykład.
Część psów tak. w ogóle nie lubi podchodzenia innych tak. psów. I to, że one się obwąchują pod ogonami, to jest instynkt, a nie miłość do tego drugiego zwierzęcia. Proszę, zwróćcie uwagę, co się dzieje z uszami podczas takiego obwąchiwania.
Jaki mają
ogon.
Tak, ogon, uszy, a jeszcze proszę zwróćcie na to uwagę, czy nieświadomie nie naprężacie smyczy, bo w tym nieświadomym geście właśnie każecie być agresywnym mm-hmm. i atakować.
To są takie złożone rzeczy, ale od czegoś, panie Piotrze, musimy zacząć. Poradzimy sobie z tym, proszę się tym w ogóle nie przejmować. Na początek luźna smycz, kiedy pies podchodzi do drugiego psa, nie naprężamy, nie szarpiemy, bo co wtedy robimy?
Dajemy hasło do ataku.
Atak. Luźna smycz, pomalutku z tym pracujemy. Proszę sprawdzać, czy to jest tak, że pan bardziej podchodzi do psa, który idzie, czy to pana pies decyduje o tej interakcji, bo często to właściciele a przywitaj się, a jaki tak, kolega,
dokładnie
koleżanka.
Tak.
No, tak jak ludzie dzielą się na introwertyków i tych, którzy rzucają się wszystkim w ramiona, tak jest też ze zwierzętami.
Tak jest,
szczególnie
dokładnie.
Z psami.
Dokładnie.
To, że one się obwąchują, to jest
normalne,
może...
bo one mogą, ale ja
nic więcej się nie musi wydarzyć.
Nie chciałam, żeby Maję moją obwąchiwały, czy duże psy, bo ona była tak malutka, że wszystkie były duże, prawda? Mhm. Miałam na to sposób, ale to również zależy przede wszystkim od tej drugiej osoby. Nie ma, nic się nie stanie, ale on tylko chce powąchać, nic się nie stanie. Nie, ja sobie nie życzę i przypominam, że żółte kokardki, żółte fruwające kokardki, żółte cokolwiek oznaczenie na obroży, na smyczy,
nie
jest
ruszać.
Sygnałem dla innego właściciela psa. Nie życzę sobie podchodzenia do mojego psa. Proszę o tym pamiętać. Bardzo dużo osób nie wie, ale bardzo dużo osób o tym wie. Żółty znacznik daje nam sygnał. Nie życzę sobie, żeby podchodzić do mojego psa.
Tak, i to jest tak, jak mówiła Agnieszka, wcale nie musi się wiązać z tym, że sobie, chociaż też po ludzku nie życzymy, ale psy są być może w trakcie terapii, być może w czasie jakiegoś procesu behawioralnego.
Może
nie
są
wiemy,
agresywne
jaką
same
mają
siebie też. Może
po
się po prostu bardzo boją z drugiej strony. Nie znamy ich. Może akurat mają chorobę, którą nie powinny się stykać z innymi. Wszystko jest możliwe. Pamiętajcie o żółtych oznaczeniach.
Jeśli chodzi o państwa SMS-y, dzień dobry, moja kotka w kwietniu skończyłaby 15 lat, niestety 4 lutego odeszła, 3 dni niestety, jak napisał pan Tomasz, bezskutecznie próbowałem uzyskać kontakt i diagnozę od pewnej znanej kliniki w Gdyni, niestety, jak rozumiem, odzewu nie było, boli bardzo, doskonale pana rozumiem, panie Tomku, niestety w wypadku mojego psa, którego szczęśliwie udało się zoperować i uratować, miałam podobnie wielkie rozczarowanie, bo wydawało mi się, że
nie otrzymałaś też żadnej pomocy.
Żadnej informacji. Tak. Ja już nawet nie pomocy, tylko chciałam poradzić lekarza prowadzącego mojego psa, czy powinnam przeprowadzić bardzo drogą i poważną operację neurologiczną. Na szczęście
pomogła.
Na szczęście pomogła. I nie było konsekwencji,
oczywiście
ale rozumiem rozczarowanie.
Oczywiście zupełnie.
Oczywiście,
tak.
że w innej klinice. My dziś bez pytań, tak tylko pozdrawiamy przed wiosennie Pepe Gamorek i Magdalena. Pozdrawiamy was, moi kochani,
bardzo
ciepło.
Ale te psy trafiły, myśmy tu o to pani Magdo rozmawiały, że te psy trafiły do pani, to one powinny codziennie modlitwy dziękczynne zgłaszać.
Nawet chyba nie mają pojęcia. Pani Joanna, ciekawą tezę stawia tutaj w związku z kastracją. Dzień dobry, a mój renomowany weterynarz odradził kastracji psa, argumentując, że hormony płciowe są niezwykle ważne dla zdrowia całego organizmu. Poza tym sam mam złe doświadczenia w tym temacie z poprzednimi psami. Wiejskie psy to siła wyższa, nie ma wyjścia, ale w mieście ja wierzę temu lekarzowi, napisała pani Joanna. Czytałam jakiś czas temu artykuł na temat tego, że rzeczywiście wielu lekarzy weterynarii, szczególnie w wypadku psów, a nie suczek, decyduje się nie na kastrację, a jedynie na wazektomię, czyli podwiązanie nasieniowodów w wypadku psów i kotów. Nowa to jest dla mnie informacja, dlatego szukam artykułów na ten temat. Pan doktor będzie u nas, być może wie coś więcej, bo czytam, że w wypadku psów to może prowadzić na przykład do agresji wobec tego osobnika wykastrowanego ze strony innych psów, bo hormony, bo zapach i tak dalej.
Bo to są wszystkie takie opowieści, wiesz, Magda.
No właśnie, właśnie. I że jak za wczesna kastracja,
jest jeszcze jest
to zaburzenia
coś,
wzrostu.
O czym wszyscy milczymy, to ja nie mówię o pani lekarzu, tylko w ogóle bardzo wielu lekarzy nie przeprowadza tych zabiegów, bo zwyczajnie nie umie.
Będzie pan doktor u nas, porozmawiamy na ten tak. temat, niewątpliwie będziemy do tematu wracać. I dla mnie to jest nowa informacja, szczerze mówiąc, tak. bo słyszę i o problemach wzrostowych, i z nadwagą.
To nie są problemy po zabiegach, na pewno nie.
Wrócimy do tego, tak. wrócimy w takim razie do tego tematu. 603-06-06-06. Przypominam Państwa, te pytania do naszego programu słać mogą Państwo albo przez cały tydzień drogą SMS-ową, a najpewniej nie trafimy, jeśli wyślą Państwo na m.szpiner@radiogdansk pisane łącznie.pl. Tych maili przychodzi sporo. Niestety nie mogę Państwu pomóc, jeśli chodzi o poszukiwania kolejnych domów dla przeróżnych
nie
kotów.
Naprawdę.
Nie mam już mocy przerobowej.
Ja też nie mam mocy przerobowej. Już naprawdę nie mam gdzie. Zresztą tak jak Państwo wiecie, już nawet ze mną nikt nie chce rozmawiać, bo się boi, że jakiegoś psa czy kota znowu chce gdzieś wcisnąć. Tak,
tak to niestety mamy. Bardzo serdecznie polecam, wejdźcie na stronę Kotelli. Przypominam, Fundacja Gdańska Fundacja potrzebuje naszej pomocy. Nowego lokum. To nie szukamy apartamentów, szukamy bezpiecznego, suchego miejsca, ciepłego, gdzie Kotella będzie mogła prowadzić opiekę między innymi właśnie, jeśli chodzi o koty po sterylizacji, kastracji wymagające przynajmniej tej doby dwa na dojście do siebie po zabiegu. Leczą, odławiają, kastrują i
wyręczają
szukają
miasto,
lokalu.
Wyręczają gminę.
Otóż to. Tak. Dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję również.
Dziękuję ci, Agnieszko.
Ja tylko jeszcze raz przypomnę. 17 doktor Ratajski.
Widzimy się i tak. słyszymy. Katarzyna Piekło audycję zrealizowała. Dziękujemy ślicznie. Agnieszka Kępka, Magda Szpiner. Do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.